Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Zacznę oczywiście od wojny Izraela z Iranem. Docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje. To już nie jest tylko kwestia tych wzajemnych ostrzałów przy użyciu środków napadu powietrznego, ale widać także coraz większą koncentrację sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu. To grozi bardzo poważną eskalacją, tym bardziej, że mamy do czynienia z realizacją scenariusza, o którym Państwu mówiłem. Zabrał głos Cyrus Reza Pahlavi, syn ostatniego szacha Iranu, który wezwał do przywrócenia demokracji w Iranie, czyli obalenia władz Islamskiej Republiki Iranu. Pytanie, czy dojdzie do takiej próby siłowej zmiany systemu politycznego, jakie to będzie miało konsekwencje i czy Iran zagrożony, czy obecny system polityczny w Iranie zagrożony, jeżeli chodzi o swoje egzystencjalne, powiedziałbym, interesy, nie wypowie NPT, nie wypowie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. To oczywiście znamionowałoby, że może zostać przeprowadzona próba nuklearna, no i to oczywiście wejście już na o wiele wyższy szczebel drabiny eskalacyjnej. O tym, jakie to miałoby wszystko konsekwencje, w pierwszej części dzisiejszego odcinka. Druga część to jest mój komentarz do doniesień portalu Ukraińska Prawda z wczoraj, z 15 czerwca. Informacja o działaniach sabotażowo-dywersyjnych w obwodzie kaliningradzkim, do których przyznał się wywiad wojskowy Ukrainy. Warto też zwrócić uwagę na Polską Agencję Prasową, na tytuł w ogóle tekstu na portalu PAP-u o, cytuję, bezprecedensowej akcji Ukraińców przy granicy z Polską. Koniec cytatu. To bardzo niepokojące informacje. Mam osobiście nadzieję, że Polska nie była żadnym, można powiedzieć, takim zapleczem logistycznym dla działalności wywiadu wojskowego Ukrainy, dla działalności rezydentur tego wywiadu. No ale o tym szerzej w drugiej części dzisiejszego odcinka. Także poruszę temat bardzo bulwersujący spłaty przez państwo polskie odsetek od długu zaciągniętego przez Ukrainę w Unii Europejskiej. Informacja, która była tak naprawdę ukrywana przed Polakami przez ostatnie 3 lata, ujrzała światło dzienne, absolutnie bulwersująca sprawa, warto się temu przyjrzeć. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. W nocy z 15 na 16 czerwca 2025 roku Iran przypuścił odwetowy atak rakietowy na Izrael. Wystrzelonych zostało m.in. ponad 100 dronów, a także zostały użyte pociski balistyczne. Pociski, które dosięgnęły Hajfy, dosięgnęły Tel Awiwu. W internecie jest sporo materiałów pokazujących zniszczenia wielu instalacji przemysłowych, instalacji wojskowych, także budynków mieszkalnych, czy to w Hajfie, czy w Tel Awiwie. Widać, że żelazna kopuła nie jest tak szczelna, aby chronić Izrael przy tak dużym obciążeniu, przy tak dużym przeciążeniu różnego rodzaju środkami napadu powietrznego. No i warto spojrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Warto spojrzeć na to, co robią Amerykanie. Tej nocy z 15 na 16 czerwca co najmniej 26 samolotów cystern Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wystartowało z różnych baz lotniczych w Stanach Zjednoczonych i skierowało się na wschód. Prawdopodobnie trasa lotu będzie przebiegała przez Europę na Bliski Wschód. Widać, że takiego nagromadzenia tankowców amerykańskich sił powietrznych nie było, prawdopodobnie od czasu poprzedniej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Wtedy też były te naciski na Iran widzieliśmy zresztą to zerwanie jednostronne przez Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem, były te pogróżki pod adresem Iranu i ten pokaz siły, który Trump wtedy prezentował. To nie jedyny pokaz siły ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem, raz to cysterny, samoloty cysterny skierowane na Bliski Wschód. Z drugiej strony to jest lotniskowiec Nimitz, USS Nimitz, który przemieszcza się na Bliski Wschód z regionu Azji i Pacyfiku. Widzimy także, że w bazie lotniczej Diego Garcia cały czas znajdują się cztery bombowce strategiczne B-52H sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. No, patrząc też na nagromadzenie tych samolotów cystern nad Bliskim Wschodem, no myślę, że można spodziewać się zdecydowanie większej obecności Stanów Zjednoczonych, zwiększenia po prostu tej obecności wojskowej właśnie na Bliskim Wschodzie. No i pojawiają się kolejne ważne doniesienia, a mianowicie już oficjalne wystąpienie syna ostatniego szacha Iranu, Cyrusa Rezy Pahlaviego, który w mediach społecznościowych opublikował bardzo krótkie wezwanie, ale bardzo znamienne. Potwierdza się to, co mówiłem dla Państwa w wielu komentarzach w podcaście geopolitycznym, także w kontekście tej wizyty Rezy Pahlaviego w Izraelu jeszcze przed tą obecną wojną, ale obecnie widać, co jest celem politycznym i szerzej geopolitycznym Izraela. Jest to zmiana systemu politycznego w Iranie, zmiana systemu sojuszy, zmiana czy też w ogóle przebudowa całej architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. I tutaj cytat z Cyrusa Rezy Pahlaviego, który wczoraj 15 czerwca w serwisie X o godzinie 20:43 czasu polskiego napisał, cytat: Przez ponad 40 lat walczyłem o jedną sprawę: demokrację w Iranie. Teraz nadszedł nasz moment. Koniec cytatu. To ewidentnie znamionuje jakąś formę przewrotu, czy też no próbę przeprowadzenia jakiejś formy przewrotu wewnętrznego w Iranie i właśnie zmiany systemu politycznego. Pytanie, czy da się przeprowadzić taką rewolucję tylko i wyłącznie uderzeniami z powietrza. Czy uda się to przeprowadzić bez jakiejś formy interwencji lądowej? A jeśli taka interwencja lądowa miałaby nastąpić, to w jakich okolicznościach miałaby się odbywać? I tutaj myślę, że warto przyjrzeć się pewnemu modus operandi stosowanemu przez amerykańskie służby specjalne na całym świecie praktycznie, czyli tworzeniu tak zwanych kolorowych rewolucji. Wielokrotnie na ten temat mówiłem. W cyklu Akademia Geopolityki jest mój wykład o anatomii kolorowych rewolucji. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do tego wykładu. Natomiast zawsze Amerykanie starali się wykorzystywać różnego rodzaju grupy niezadowolenia, czy to różnego rodzaju mniejszości religijne, czy to mniejszości etniczne, różnego rodzaju właśnie niesnaski na tle politycznym, społecznym, obyczajowym i tak dalej, i tak dalej, tworząc takie sieci oporu. No i pytanie, czy w Iranie jest taki potencjał. Patrząc chociażby na strukturę etnoreligijną Islamskiej Republiki Iranu, no to jednak jest takie podglebie. Patrząc chociażby na te mniejszości etniczne, na te grupy etniczne, możemy zobaczyć, że około 16% obywateli Islamskiej Republiki Iranu to są Azerowie, a około 10% to są Kurdowie. No zresztą Kurdowie, znany sojusznik Stanów Zjednoczonych, czy też junior partner, bardzo szeroko wykorzystywani w różnego rodzaju interesach politycznych, rozgrywkach politycznych Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy i teraz właśnie te grupy etniczne nie zostaną wykorzystane. Wiemy, że Mossad działał na terenie Iranu, zresztą to modus operandi użycia dronów wewnątrz państwa, które zresztą obserwowaliśmy także w Federacji Rosyjskiej 1 czerwca, operacja przeprowadzona formalnie przez ukraińskie służby specjalne, w mojej ocenie bez wsparcia wywiadów, czy to brytyjskiego, czy amerykańskiego, byłaby niemożliwa do realizacji. No i tutaj mieliśmy do czynienia z operacją izraelskich służb specjalnych. Część agentów Mossadu została zatrzymana przez kontrwywiad Islamskiej Republiki Iranu. Zostały no, też opublikowane pewne materiały wideo, fotowideo, pokazujące między innymi takie improwizowane magazyny, w których były produkowane drony, którymi potem dokonano ataku na obiekty wojskowe, infrastrukturę krytyczną w Iranie. Natomiast no, pytanie, czy te mniejszości zostaną wykorzystane? Już widzimy, że też wzrasta napięcie między Azerbejdżanem a Armenią. Azerbejdżan wspierany przez Turcję po raz kolejny wysuwa swoje roszczenia do korytarzu Zangezur, do tego korytarza zangezurskiego, czyli chce połączenia Nachiczewanu z właściwym terytorium Azerbejdżanu, no przez terytorium Armenii. No i wiemy też doskonale, że w samym Azerbejdżanie rozwija się taka idea, taka koncepcja geopolityczna budowy niepodległego Azerbejdżanu Południowego. No tu oczywiście ewidentne to jest wejście na teren Iranu. Pytanie, czy tego typu niesnaski etniczne zostaną wykorzystane przez wywiady izraelski i amerykański. Nie można moim zdaniem tego wykluczyć. Pytanie, jak bardzo mocno rozbudowana jest sieć wywiadowcza, jak bardzo mocno rozbudowane są rezydentury wywiadu izraelskiego, amerykańskiego i brytyjskiego w Iranie, bo to jest dzisiaj fundamentalne pytanie, które no, też każe szukać odpowiedzi na to, na ile możliwa jest kolorowa rewolucja, czy jakaś forma w ogóle rewolucji przeciwko władzy ajatollahów. W mediach głównego nurtu w Polsce, w Unii Europejskiej i jeszcze szerzej na Zachodzie jest budowana taka narracja, że wszystkiemu jest winna Islamska Republika Iranu. Natomiast, jak Państwu wskazałem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, zgodnie z danymi wywiadowczymi Stanów Zjednoczonych, przedstawionymi przez dyrektora Wywiadu Narodowego panią Tulsi Gabbard 25 marca 2025 roku, Iran nie prowadził żadnych prac nad budową broni jądrowej. Nie było żadnych dowodów na to, aby Iran pracował nad bronią jądrową, aby miał militarny program nuklearny. Przypomnę tylko, że to Stany Zjednoczone jednostronnie decyzją Donalda Trumpa zerwały porozumienie nuklearne z Iranem w 2018 roku. Natomiast teraz na kanwie tych negocjacji amerykańsko-irańskich coraz mocniej przebijały te argumenty, czy właściwie no, ta chęć pozbawienia Iranu nawet cywilnego programu nuklearnego, wszystko pod naciskiem Izraela. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Izrael wszedł w posiadanie broni jądrowej nielegalnie. Nielegalnie, zresztą Izrael nie jest państwem, które jest transparentne, jeśli chodzi o swój arsenał jądrowy. Nie ma właściwie żadnej kontroli międzynarodowej nad tym arsenałem. Natomiast trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że Iran ratyfikował układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jest cały czas sygnatariuszem. Natomiast w mojej ocenie jest bardzo prawdopodobne, że Iran wypowie NPT, czyli właśnie wypowie ten układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. No, po tym i to będzie konsekwencja ataku Izraela z 13 czerwca bieżącego roku. Widać, że prawo międzynarodowe nie działa, nie działa Karta Narodów Zjednoczonych. Iran, chcąc sobie zapewnić bezpieczeństwo, być może przeprowadzi próbę jądrową. Przeprowadzi próbę jądrową jako taką manifestację swojej siły. Oczywiście to może mieć swoje dalekosiężne konsekwencje w postaci eskalacji napięcia. To może oczywiście w jakimś sensie być taką manifestacją i próbą deeskalacji. Natomiast jeżeli decyzje na najgłębszych, że tak powiem, warstwach deep state w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu zapadły o takiej frontalnej konfrontacji z Iranem, no to moim zdaniem ma to potencjał eskalacyjny wręcz do poziomu wojny światowej. No bo jeżeli będzie ta próba nuklearna Iranu, pytanie, czy Izrael odpowie bronią jądrową. Jeżeli tak, no to będzie spirala eskalacji, która jest trudna do przewidzenia w tym momencie. To jest tak, że cały czas ta kwestia zamknięcia cieśniny Ormuz, to oznacza potężne turbulencje na rynkach finansowych, ogromne problemy gospodarcze, które odczuje cały świat. Z punktu widzenia Polski, jak wielokrotnie mówiłem, mówiłem to konsekwentnie od wielu, wielu lat, także właściwie publicznie od początku 2019 roku, Polska powinna trzymać się z dala od tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska powinna zachowywać pełną neutralność wobec tego konfliktu. Tutaj państwo polskie powinno wypracować jeden tak naprawdę głos, jeden wektor strategiczny, który powinien wzywać do mediacji, do pokoju, do normalizacji relacji. W żaden sposób Polska nie powinna podbijać bębenka wojennego. Jak słyszę tych polityków w Warszawie, którzy mówią, że Polska powinna mówić jednym głosem z Francją czy z Niemcami, no to jest właściwie taki postulat desuwerenizacji państwa polskiego. To jest postulat rezygnacji z jakiejkolwiek w ogóle autonomii strategicznej państwa polskiego. To jest coś, co jest w ogóle sprzeczne też z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak powiedziałem, Polska nie powinna wzywać do eskalacji konfliktu, Polska nie powinna opowiadać się za żadną stroną, mimo tego, że są oczywiście emocje bardzo silne w establishmencie politycznym, wśród społeczeństwa zainteresowanego sprawami międzynarodowymi. Oczywiście występują silne emocje, natomiast na politykę zagraniczną powinniśmy patrzeć chłodno, z dystansem, realistycznie, i wiemy doskonale, że Polska nie ma żadnego ani interesu w angażowaniu się w cudze wojny, ani Polska nie ma żadnego potencjału w tym kierunku. Można tutaj tylko i wyłącznie stracić, i tutaj apeluję, wzywam o powściągliwość w wypowiedziach polityków, w jakichkolwiek działaniach. Pamiętajmy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, i podobnie wojna na Bliskim Wschodzie to również nie nasza wojna. 15 czerwca bieżącego roku portal Ukraińska Prawda opublikował informację o tym, że wywiad wojskowy Ukrainy odciął zasilanie rosyjskich obiektów wojskowo-przemysłowych w Kaliningradzie. Co ciekawe i też znamienne, polska agencja prasowa na swoim portalu nazwała to, cytuję, bezprecedensową akcją Ukraińców przy granicy z Polską. I tutaj też cytat z papu: uderzyli w Królewiec rosyjskie obiekty bez prądu. Koniec cytatu. To znamienne. Raz, że podkreślenie takiej bezprecedensowej akcji Ukraińców. Dwa, że PAP podkreśla, że odbyło się to przy granicy z Polską. Też możemy tutaj przeczytać w tym doniesieniu polskiej agencji prasowej, że był to akt sabotażu, a więc taki akt od wewnątrz przeprowadzony, który miałby sugerować, że to nie dywersanci właśnie gdzieś, którzy przyjechali z zewnątrz, z ościennych państw, przeprowadzili, ale ludzie wynajęci na miejscu. No, nie wiadomo, czy to jest prawdą, natomiast już ten sam fakt podkreślenia takiej akcji przy granicy z Polską, no, każe postawić kilka ważnych pytań. Ale przyjrzyjmy się najpierw temu, co Ukraińska Prawda napisała, a zatem możemy tutaj dowiedzieć się, że 14 czerwca bieżącego roku, około godziny 4 nad ranem, agenci wywiadu wojskowego Ukrainy zaatakowali w Kaliningradzie przemysłową stację elektroenergetyczną, w wyniku czego całkowicie wstrzymano dostawy prądu do odbiorców, w tym do zlokalizowanych w pobliżu obiektów należących do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Koniec cytatu. Takie informacje przekazała Ukraińska Prawda, powołując się na źródło WCHUR, czyli wywiadzie wojskowym Ukrainy. Tutaj też ten portal poinformował, że tym modus operandi, w jaki przeprowadzono ten paraliż dostaw prądu, to było spuszczenie cieczy chłodzącej z transformatora na stacji elektroenergetycznej, a następnie podpalenie tego obiektu. Ukraińcy chwalą się, że wielkość strat dla Rosji jest szacowana na blisko 5 milionów dolarów. No, tu byłbym bardzo ostrożny co do takich szacunków. Wiemy doskonale, że trwa walka informacyjna. Ukraińcy starają się nagłaśniać każdy swój sukces. Pytanie tak naprawdę, no właśnie, skąd skąd był przeprowadzony ten atak, czy byli to wynajęci, opłaceni agenci rekrutujący się z obywateli Federacji Rosyjskiej zamieszkujących obwód kaliningradzki, czy też byli to ukraińscy dywersanci, którzy przeniknęli na teren obwodu kaliningradzkiego. Tego nie wiemy. Bardzo niepokojące jest to, że do takich aktów dochodzi przy granicy z Polską. Nie trudno się domyśleć, co by się stało, gdyby Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, FSB, wpadła na trop, że tego typu działania sabotażowe czy dywersyjne właśnie były w jakiś sposób koordynowane albo odbywały się za pomocą bazy logistycznej, na przykład w Polsce. Mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że Polska nie ma nic wspólnego z tego typu aktami sabotażu i dywersji. Mam nadzieję, że również w sensie logistycznym państwo polskie nie jest wykorzystywane przez rezydentury wywiadu ukraińskiego do tego typu działań wymierzonych w inne państwa, no bo musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji dla Polski. Konsekwencja mogłaby być asymetryczna, to mogłyby być różnego rodzaju uderzenia sabotażowo-dywersyjne na terenie państwa polskiego, na przykład też w obiekty elektroenergetyczne, albo jeszcze szerzej. No, możliwości tutaj wywiad rosyjski ma sporo, jeśli chodzi o taką odpowiedź, więc mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że ta, jak to ujęła Polska Agencja Prasowa, bezprecedensowa akcja Ukraińców przy granicy z Polską nie ma nic wspólnego. A jeżeli już jesteśmy przy kwestii wojny na Ukrainie, no to też trzeba powiedzieć kilka słów tutaj na temat tych bardzo bulwersujących spraw, które ujrzały światło dzienne, a mianowicie mam na myśli spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Ukrainę w Unii Europejskiej, spłatę, którą realizuje Polska. Tak, Polska okazuje się spłaca odsetki od pożyczki udzielonej przez Unię Europejską Ukrainie. No, mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, mamy do czynienia z sytuacją zresztą bardzo niebezpieczną, ponieważ przed opinią publiczną przez ostatnie 3 lata ta sprawa była po prostu ukrywana. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ta sprawa była ukrywana. Dopiero ta ostatnia transza, która była płacona, która została nagłośniona, 100 milionów, które państwo polskie spłaciło, i to pewnie nie jest ostatnia transza, którą Polska spłaca, no, jest zatrważające, ponieważ Polska cały czas ponosi potężne koszty wsparcia dla Ukrainy. To nie tylko opłacanie Starlinków, opłacanie internetu satelitarnego dla sił zbrojnych Ukrainy. Polska płaci, po prostu płaci co miesiąc te ogromne koszty. Natomiast to jest także wielka pomoc socjalna i dochodzą bardzo niepokojące informacje o tym, że jest masowa skala wyłudzeń różnego rodzaju świadczeń socjalnych, między innymi świadczeń 800+ na, uwaga, nieistniejące dzieci. Są dokonywane fałszerstwa, są dokonywane zgłoszenia także przez tłumaczy przysięgłych w tym zakresie, natomiast no, widać, że brak systemowej reakcji państwa polskiego na tego typu działania. To bardzo niepokoi, zwłaszcza też w perspektywie tych projektów o wprowadzaniu języka ukraińskiego do polskich szkół. No, mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznymi trendami. Ja wielokrotnie przed tym ostrzegałem, przed skutkami zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. To, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, nie tylko biorąc na barki polskich podatników odsetki od długu zaciąganego przez Ukrainę, ale także no, ogołacając magazyny Wojska Polskiego ze sprzętu, z amunicji. Ponad 100 milionów sztuk amunicji przekazanych przez Polskę Ukrainie, ale także obarczając nas ogromnymi kosztami pomocy socjalnej dla Ukrainy, no to jest więcej niż błąd.
No i
Dziękuję Państwu za uwagę.